Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dwójkę ekspertów. Panią Magdalenę Elgamali.
Dzień dobry.
I jak zwykle...
Jerzy Marek Nowakowski. No i oczywiście poczty Piotr Szczepański. Proszę Państwa, obiecywaliśmy w zeszłym tygodniu, że będziemy odpowiadali na pytania, że zrobimy taki sesję question and answers, ale zrobili nam na złość i znowu się zagotowało. Wobec tego chcemy zacząć jednak od rozmowy o tym, co zdarzyło się od piątku na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko na Bliskim Wschodzie, bo skutki będą globalne. Myślę, że będą to skutki porównywalne ze skutkami rosyjskiej napaści na Ukrainę, no ale to o tym za chwilę, bo przynajmniej z drugiej obietnicy się wywiążemy. Mianowicie obiecywaliśmy, że będziemy starali się na początku każdego naszego spotkania rekomendować jakąś książkę. No więc... Państwo wiedzą, że jakoś tak dziwnie lubię mówić o Armenii i chciałem namawiać Państwa do lektury książki, która się zadziwiająco dobrze czyta. Książki, która opowiada o sprawie właściwie już zamkniętej, sprawie sąsiadującej z regionem, o którym będziemy w tej chwili mówić, czyli o państwie, którego nie było. Historia Karabachu. Bartłomieja Kresztana, bardzo niedawno wydana nakładem Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. Książka, która jest esejem, który wyjaśnia ten niesłychany węzeł gordyjski spleciony wokół konfliktu w Górskim Karabachu, który opisuje historię tę, której nie znamy, tej, której nie uczą nas na studiach, nie uczą nas w szkołach oczywiście, obszaru bardzo kluczowego, no właśnie ten obszar w tej chwili jest obszarem wojennym, ale również ta książka opowiada o czymś innym, mianowicie opowiada o tym, jak najpierw Imperium Rosyjskie, potem Związek Sowiecki, a koniec końców Federacja Rosyjska, prawie tymi samymi metodami rozgrywało konflikty pomiędzy narodami sąsiadującymi czy narodami, nad którymi sprawowało taką parakolonialną władzę i jak dzięki temu starało się utrzymać panowanie nad południowym Kaukazem. Bardzo ciekawa, fascynująca miejscami lektura. Bardzo Państwa do tej książki namawiam, zwłaszcza, że no mówię, wbrew pewnej hermetyczności tematu, jak niektórzy uważają, to jest opowieść, którą się bardzo dobrze czyta.
Tak, no ja jeszcze raz Państwa witam serdecznie, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od razu musimy zrobić zastrzeżenie, że mówimy wszyscy we własnym
tak jest.
Imieniu.
Tak
jest, zgadza się.
Nie przedstawiamy się firmami, afiliacjami.
Tak. To znaczy, że niekoniecznie to, nie to co tu mówimy, nie musi być zgodne z, że tak powiem,
z czyimkolwiek stanowiskiem pod naszym własnym.
Naszych instytucji, a więc to jest pierwsze zastrzeżenie. Po drugie, jak zwykle bardzo bym prosił o jakieś kliknięcia, łapki w górę i tak dalej, bo żeby jak najwięcej osób obejrzało nas. No i co? No mamy, proszę Państwa...
No i dziękujemy. Pozwól, że podziękuję panu Łukaszowi Marcinowi Czausowi, który elegancko jak na dżentelmena przystało, zaczął od pozdrowień dla pani Magdaleny.
Dziękuję, tak. Dziękuję bardzo i od życzeń. Bardzo, bardzo dziękuję.
Ja proponuję w takim razie, żebyśmy zrobili, ponieważ opisaliśmy Państwu sesję pytań i odpowiedzi, że zrobimy może takie króciutką wstęp i ocenę ogólną sytuacji, dobrze? A potem przejdziemy
już, do... Już w trzeciej godzinie chcesz odpowiadać na pytania.
nie, ale no bo właściwie to trzeba to zrobić, ten wstęp. Po prostu się nasuwa takie pytanie zasadnicze, no dlaczego akurat nie tydzień później, tak, na 3 miesiące później, tylko teraz, tak? I rzeczywiście, czy... Tak? I ten kontekst ogólny, że żyjemy w czasach przecież tychże mocarstwa sobie wyznaczają swoje, czy walczą, czy wyznaczają swoje strefy interesów, prawda? I w tym kontekście to się przecież wszystko dzieje, tak? Mhm. Więc może zaczniemy od, jeśli pozwolisz, Marku, od pani Magdy, dobrze?
Oczywiście.
Tak. Dziękuję. Dziękuję. Czyli mapujemy, tak? Mapujemy, co się wydarzyło. Tak, trochę mało czasu, jak zwykle. Ale, nie, ale tak, jasne.
Tak, 5 minut, prawda? Bo żebyśmy zostawili jak najwięcej pytań na odpowiedzi. Jak one nie padną, to wtedy będziemy dopowiadać.
Absolutnie i myślę, że to też będzie dobrze, że tak powiem, wszystko ze sobą współgrało. Proszę pamiętać, że na weekend oczy, że tak powiem, całego świata były zupełnie w innym miejscu i w innych przestrzeniach geograficznych, ale atak i Izraela na Iran wciągnął tak w gigantycznym skrócie do tej wojny, w zasadzie powiedziała drugiej rundy wojny między Izraelem a Iranem. Pierwsza runda, szanowni państwo, miała miejsce rok temu w tak zwanej wojnie 12-dniowej. Natomiast w mojej opinii jest to druga runda konfliktu między Izraelem a Iranem, która była poprzedzona negocjacjami pokojowymi, które odbywały się w różnych miejscach, zostały zakończone w Omanie. Źródła arabskie, omańskie mówiły o pełnym sukcesie, o tym, że strona irańska poszła i chciała iść na daleko idące ustępstwa. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyszedł z tych spotkań dosyć niezadowolony i w sobotę okazało się, że Izrael ostrzelał nie tylko Teheran, ale kilkadziesiąt pozycji w całym Iranie. To wciągnęło automatycznie Stany Zjednoczone do gry w gigantycznym skrócie, a to spowodowało odwet strony Islamskiej Republiki Iranu, który był dużo szerszy. Niektórzy mówią, że był nieproporcjonalny, ale ja bym to zostawiła, co jest proporcjonalne, a co nie w tej grze. I strona irańska zaatakowała nie tylko w ostatnim czasie ambasadę amerykańską w Riyadzie jako ostatnią, ale cele w Libanie, cele w Katarze, cele w Kuwejcie, cele w Katarze.
12-13 państw jednym słowem.
Jednym słowem tak, 5 krajów arabskich, w którym stacjonują siły Stanów Zjednoczonych i właśnie ten ostatni atak na ambasadę amerykańską w Riyadzie to w zasadzie taka wisienka na torcie, bo Arabia Saudyjska na początku jeszcze w niedzielę nie była dotknięta tym konfliktem, już jest dotknięta, a tak jak widzimy zdjęcia chociażby z samego Abu Dhabi, czy też z Dubaju, gdzie miejsca, kurorty i że tak powiem, te miejsca, które wydawały się stabilne, że tak powiem, zostały i spowodowały, że kraje arabskie muszą już teraz się wypowiadać dosyć otwarcie i to się wydarzyło w dniu dzisiejszym. Telewizja Al Jazeera wskazała nie tylko na Stany Zjednoczone i na sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym też Polskę, na przyszłe kierunki zagrożenia ze strony irańskiej, irańskiego ataku.
I pani też Polskę?
Też Polskę. Na wywiadzie Al Jazeera zostało to podane w dniu dzisiejszym. Więc widzimy, że my będąc w bloku zachodnim, jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, poniekąd jesteśmy już wciągnięci do tej gigantycznej gry, gigantycznej rywalizacji mocarstw, ale tak naprawdę zeszły na dalszy plan inne konflikty, bo tutaj warto powiedzieć, że tydzień temu wybuchła wojna między Pakistanem i Afganistanem. Wszyscy o nim zapomnieli.
Zresztą tu państwo pytali.
Tak, absolutnie. Trzech wojen, niektórzy mówią, że koncept trzeciej wojny światowej to jest tak, że tak powiem, hybrydyzacja pewnej wojny, ale wydarzyło się bardzo dużo, a w tym patrząc na liczbę w ogóle ataków na członków nie tylko Hezbollahu, które Izrael, Hezbollahu w Libanie, które siły izraelskie tropią. W samym Libanie na dzień dzisiejszy to jest 50 ofiar śmiertelnych. Mhm. Szykująca się prawdopodobnie ofensywa Izraela na Liban. Mhm. Syria, która stoi trochę rozkrokiem. Prezydent Syrii, który opowiedział się i chce dać wsparcie ze strony izraelskiej, jest w lekkim zawieszeniu, bym powiedziała gigantycznym. Kraje, stabilne kraje arabskie, kraje Zatoki, odpowiedziały automatycznie, że tak powiem, ceną nie tylko ropy naftowej, ale konsekwencjami tego, co się wydarzy z cieśniną Ormus, bo to przecież 20% światowego handlu.
Chcę się popatrzeć na mapę, to dwa miejsca, może tak. Czerwone też.
Prawda? Dokładnie, więc absolutnie. Natomiast proszę pamiętać, że to, co się wydarzyło i najważniejsze, przepraszam, o tym nie powiedziałam, zabicie przywódcy, tak, Chameneiego, który i tak samo, że tak powiem, kilkunastu, kilkudziesięciu, niektóre źródła mówią, jego No właśnie, jego współpracowników na różnych stanowiskach. Mhm. Natomiast proszę pamiętać, że czasami głowa hydry no, nie jest jednoosobowa, jak wszyscy wiemy, i zabicie przywódcy, znając doświadczenia Bliskiego Wschodu, nie spowodują jej demokratyzacji. Arsenał nuklearny, który był atakowany w zeszłym roku, dalej jest, chociaż różne źródła różnie mówią, to myślę, że można sobie porównać.
Ale Steve Witkow bardzo ciekawie powiedział, po rozmowach amerykańsko-irańskich, on stwierdził, że nie ma w ogóle o czym mówić, bo Irańczycy powiedzieli, że mają zgromadzone 460 kg wzbogaconego uranu, co wystarcza na mniej więcej 10 do 12 bomb atomowych porządnych, ale powiedzieli, że mają, nie oddadzą i będą wzbogacać dalej.
No
wobec tego, jak Witkow stwierdził, nie ma o czym gadać w ogóle.
Dokładnie, tak. Zero-jedynkowo został ten temat potraktowany. Bardzo wiele pytań, bardzo wiele chaosu, nie tylko na miejscu. Diaspora irańska się cieszy i to jest naturalne, tak samo jak ludzie w Iranie, ale nikt nie jest przygotowany na scenariusz po. I w zasadzie chyba to jest największy znak zapytania, co dalej.
Day after,
to znaczy plan, no wiemy, że po Iraku tego nie było, po Afganistanie obsadzenie Karzaja też niczego nie dało, więc paradoksalnie bardzo wiele znaków zapytania, w tym kwestia terrorystyczna, aktywności Hezbollahu, bo już dzisiaj, kilka godzin temu, siły Hezbollahu operujące z Bejrutu, głównie z Libanu, proszę pamiętać, że Hezbollah to i organizacja terrorystyczna, polityczna, która jest bardzo ściśle związana z rządem libańskim, opowiedziała się za rozwiązaniem apokaliptycznym, cytuję, to znaczy masowe zgromadzenie, masowe uderzenie i wciągnięcie Izraela w wojnę konwencjonalną. Proszę pamiętać, Hezbollah świetnie zna teren, chce przeprowadzić i wciągnąć Izrael na swoje terytorium, a to powoduje też odwrócenie uwagi. Nie chcę wchodzić zbytnio w szczegóły, ale chcę w ten sposób też Państwu pokazać, jak to wszystko jest trudne, poukładane i w różnych zależnościach. To oznacza, że tu mamy bombardowania ze strony powietrznej, wciągnięcie kontyngentów z automatu. Proszę pamiętać, że Polacy dalej też tam stacjonują. Więc to jest gigantyczne niebezpieczeństwo. Polacy, którzy ugrzęźli na lotniskach arabskich. Dokładnie. I na wzgórzach Golan. Tak. Więc tych odsłon jest bardzo dużo. Za tym pójdzie prawdopodobnie migracja. Więc jak widzimy, to jest ta kula śnieżna, która się napędza. Ale odsłon tego konfliktu będzie bardzo dużo. Już jest bardzo dużo. Bo proszę pamiętać, mamy jeszcze Chiny, mamy Rosję. No dlatego powiedziałam o ciśnieniu Ormus. Chiny są jej głównym beneficjentem. Zaraz później Indie.
No i Indie właśnie.
I im będzie zależało, według mojej opinii, stabilizacji. Natomiast chyba wszyscy się zastanawiają, co na to Rosja. Rosja jest w tak zwanej tej osi zła, tak? Czyli Rosja w tej jednej grupie razem z Iranem. Jaka będzie odpowiedź rosyjska? Czy strona rosyjska potraktuje jako pretekst atak Izraela na Iran, jako pretekst też do tego, żeby wykonać odważniejsze ruchy na Ukrainie, a może w swoich krajach sojuszniczych, w krajach, które prowadzi operacje, tak, wiemy,
graniczy.
Bardzo dużo zależności, natomiast analizujemy to na różnych poziomach, czyli tym taktycznym, co się dzieje w organizacjach terrorystycznych, co się dzieje na szczeblu państw. Mogę Państwu powiedzieć, że kraje arabskie raczej milczą, opowiadają się za stanowiskiem mediacyjnym, chcą jak najszybszego rozwiązania konfliktu. Business is business, widzimy ceny ropy i co się z tym wszystkim dzieje. Komu na czym zależy?
Hezbollah, bo powiedziała Pani, że Hezbollah, prawda, jest, wydawałoby się, że Hezbollah jest mocno osłabiony, prawda, po...
Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie.
Do przewidzenia, że się odrodzi i też...
Odrodzi się, oni nie mają już nic do stracenia, tak. I o to chodzi, a że przez to, że są powiązani z libańskim rządem, proszę pamiętać, Liban jest tak skonfliktowany, tak skorumpowany, kryzys wyboru prezydenta od 2014 roku, kryzys polityczny, kryzys migracyjny, ekonomiczny, absolutnie te kryzysów libańskich jest bardzo dużo, pokazuje, że strona Hezbollahu już w tym momencie, przy okazji braku finansowania ze strony irańskiej, nie ma nic do stracenia.
No,
Adolina Beka i te armaty, i te wyrzutnie rakiet, które się tam znajdują, no. I ten arsenał rakietowy, który tam jest.
No, ale powiedzmy, że jest jeszcze zabawniej, ponieważ pojawił się dzisiaj komunikat, że prezydent Trump wykonał telefony do przywódców Kurdów irackich Kurdów, co, jak rozumiem, wywołało spazmy wściekłości w Ankarze, no bo zostaje otwarty tak naprawdę kolejny front na całym Bliskim Wschodzie, bo Kurdowie, pamiętajmy, są i w Turcji, i w Iranie, i w Syrii, i w Iraku. I podejrzewam, że liderzy kurdyjscy czują w tej chwili szansę znowu na, że być może uda się w końcu utworzyć ten Kurdystan. To jest największy niepaństwowy naród świata. Nie wiemy za bardzo, co się dzieje z Beludżami na pograniczu pakistańsko-afgańskim. Natomiast, żeby było zabawniej, Pakistan przecież ogłosił częściowe zamknięcie przestrzeni powietrznej. Również dzisiaj. Więc to te kolejne kręgi od tego wrzucanego w wodę kamienia się rozchodzą coraz szerzej. I ja jestem i bardziej optymistyczny, i bardziej pesymistyczny w stosunku do pani Magdy. Mianowicie uważam, że rola Hatamiego była rolą szczególną. Pamiętajmy, że to był przywódca, który rządził 37 lat twardą ręką jako przywódca państwowej religijny. Dwa pokolenia Irańczyków nie znały innego świata niż świat Hatamiego. Tak naprawdę, więc jego śmierć to nie jest zwykłe zlikwidowanie, to nie jest to, co Maduro, to jest dużo mocniej. I jest pytanie, czy Amerykanie i Izraelczycy, albo Izraelczycy i Amerykanie, jak kto woli, mają plan działania. Większość komentatorów, którzy nie lubią Donalda Trumpa, pisze, że oczywiście, że nie, że po prostu przyszedł w piątek wkurzony do Białego Domu i kazał bombardować Irak. No, z drugiej strony mieliśmy przeciek ze strony izraelskiej, że przygotowania do tej akcji trwały kilka miesięcy, czyli krótko mówiąc, po ogłoszeniu wielkiego zwycięstwa i zniszczenia instalacji nuklearnych w czerwcu, sztabowcy amerykańscy i izraelscy, ale również doradcy polityczni, usiedli do pracy nad drugą falą ataku. Co po pierwsze wskazuje, że nie zniszczyli tych instalacji, które chcieli zniszczyć, i że była to, krótko mówiąc, tak zwana ściema, że Iran jest pozbawiony możliwości nuklearnych, ale po drugie, mieli czas i możliwość, żeby dopracować się jakiegoś rozwiązania politycznego. W tej chwili już właściwie wiemy, że likwidacja, porwanie Nicolasa Maduro było uzgodnione z częścią władz wenezuelskich, prawdopodobnie personalnie z panią Rodriguez, czyli zastępczynią Maduro. Pytanie brzmi, czy tego typu dogadania nastąpiły z kimś z elity irańskiej? Bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo głośno Reza Pahlavi ogłasza, że on chce, jest gotów do powrotu, tylko no, nawet patrząc bardzo optymistycznie, no, on może liczyć na kilkanaście procent wsparcia, jeżeli, bo go nie ma na miejscu. No, emigranci niesłychanie rzadko przejmują władzę w krajach, do których wracają. Nawet jeżeli to są emigranci z dziedzictwem korony cesarskiej. Więc tu może być plan B. Dla mnie takim znakiem zapytania jest to, że to uderzenie izraelsko-amerykańskie, tak naprawdę nie tylko izraelskie, w centrum władzy było uderzeniem, które pominęło prezydenta Pezeszkiana, czyli osobę no, numer dwa w hierarchii irańskiej, ale pamiętajmy, że Pezeszkian był wybrany jako liberał. Że zwolennicy twardego kursu, zwolennicy Korpusu Strażników Rewolucji głosowali na jego przeciwnika. I w analizach, które się pojawiają, słyszymy, że te 18%, które głosowało przeciwko Pezeszkianowi, to są ci, którzy na pewno nie zgodzą się na porozumienie z Amerykanami. Był taki sygnał, bo minister Aragachi, minister spraw zagranicznych, drugiego dnia wykonał telefon do ministra spraw zagranicznych Omanu, że Iran jest gotowy do rozmowy. potem połknął własny język i temu zaprzeczył, ale taki telefon był, więc nie jest wykluczone, że to środowisko bardziej liberalne w tym świecie rewolucji, w tym świecie, no nie rewolucji, w teokracji irańskiej, jest gotowe do przejęcia władzy i do prowadzenia polityki zdecydowanie bardziej otwartej i bardziej prozachodniej. Ale pewności nie mamy, możemy spekulować na ten temat. To byłby scenariusz najbardziej optymistyczny. Ale nawet jeżeli ten scenariusz by się wydarzył, to pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że są pewnie ze 20, a ja myślę, że 40 milionów ludzi, którzy tego nie zaakceptują w Iranie. Część nie zaakceptuje, bo podoba im się teokracja i myśl, że kobiety mogą zdjąć hidżaby, brzydzi ich w sposób nadzwyczajny, nie mówiąc o innych szczegółach tego modelu. Ale jest jeszcze druga grupa, właśnie owi Kurdowie, Beludżowie, Azerowie, bo pamiętajmy, że po sugerowałem tu lekturę książki o Karabachu, po wojnie o Górski Karabach, po zwycięstwie Alijewa, zaczęły się odzywać w irańskim Azerbejdżanie głosy, że należy doprowadzić do zjednoczenia Azerbejdżanu. Wobec tego może się, i wydaje mi się, że to jest scenariusz niestety dość prawdopodobny, może dojść właśnie do masowych ruchów odśrodkowych i czegoś na kształt wojny domowej wśród samych Persów, wśród samych Irańczyków. Czyli krótko mówiąc, olbrzymi kraj, ponad pięciokrotnie większy od Polski terytorialnie, 100 milionów mieszkańców, stanie się nagle kotłem takim, jak stał się Afganistan czy stała się Libia. Państwem rozpadającym się, państwem wewnętrznie skonfliktowanym, a jest to państwo, gdzie jest sporo broni, gdzie istnieją naprawdę wybitne elity i naukowe, i kulturalne. Miałem okazję parę miesięcy w czasie swojego stypendium w Ankarze kooperować właśnie z grupą uczonych czy naukowców irańskich. No i to byli ludzie na poziomie nie odbiegającym raczej od najlepszych europejskich uniwersytetów. Więc byli lepsi naukowo, towarzysko od gospodarzy tureckich.
Ja też w swojej karierze też miałem okazję spotykać dyplomatów irańskich z ONZ-u. Byłem w Stanach i to było pół na pół, bo to były kobiety. To po prostu poziom, że tak powiem, wiedzy i taki, wiesz, po prostu do dzisiaj pamiętam, mam w oczach te rozmowy ciekawe, odczytanie nawet, wiesz, rozumienie kultury zachodniej, po prostu, wiesz, wszystkie kody kulturowe oni znali.
Bądźmy szczerzy, spora część tych kodów kulturowych od naszych języków poczynają stamtąd wychodzi. Więc,
i relacje polsko-irańskie, te historyczne były.
No nie tylko historyczne, ale w sumie były prawie cały czas zupełnie przyzwoite. Polska miała dobry wizerunek w Iranie. Co prawda mieliśmy takie interludia, na przykład w czasie, kiedy w Iranie naszym ambasadorem był pan Waszczykowski, który robił wszystko, żeby gospodarzy obrazić na każdy możliwy sposób, ale były to przypadki nie za częste. Ta słynna nieszczęsna konferencja antyirańska w Warszawie. No parę takich rzeczy było, ale mimo wszystko Polska w Iranie była postrzegana nieźle. Natomiast ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że u sporej części polskich odbiorców ten Iran jest postrzegany jako jakiś taki dziki kraj, rządzony przez, jest odbierany podobnie jak Afganistan, rządzony przez talibów. Tymczasem to są kompletnie inne światy. I warto o tym pamiętać. I wewnętrzny rozpad Iranu oznacza de facto wysadzenie w powietrze całego, ja, mówiliśmy o tym już tu kiedyś, ja wolę używać określenia Środkowego Wschodu niż Bliskiego Wschodu. To jest jedna rzecz. Jest druga rzecz jeszcze, o której tutaj pani Magdalena wspomniała, mianowicie ta cieśnina Ormus. Otóż to jest wisienka na torcie, bo to, co stało się w Iranie, dowodzi, jak niesłychanie łatwo jest oddzielić Europę od Azji. Bo de facto została przerwana całkowicie komunikacja Europy z Azją. Tak? Jak się patrzy na te mapy radaru, to jeszcze gdzieś te samoloty się przeciskają nad Nilem w Egipcie i przeciskają się takim wąskim paskiem Gruzji, Azerbejdżan, Morze Kaspijskie, potem Kazachstan, Uzbekistan do Azji, ale już są sygnały, na przykład, że nasi turyści w Egipcie zaczynają mieć problemy, bo niebo nad Egiptem jest tak przeładowane, że samoloty się masowo spóźniają albo nie startują. No bo nagle cały ruch się tam przeniósł. Nie mówię już o hubach transportowych, wszystkim innym. To samo dotyczy statków. To nie jest tylko zamknięcie cieśniny Ormus. To jest również zablokowanie cieśniny, czy bardzo wysoki poziom zagrożenia w cieśninie Bab el-Mandab, czyli na szlaku prowadzącym do kanału Sueskiego. Powiedziałbym, że więcej nawet, to jest podważenie w ogóle sensu istnienia tych głównych szlaków handlowych. I znowu, nawet zakładając, że ta wojna dość szybko się zakończy po myśli Zachodu, co nie jest założeniem oczywistym, ale no bądźmy optymistami. To nie zmienia faktu, że będą terroryści, że w ręce ludzi, którzy na przykład wywodzą się z Korpusu Strażników Rewolucji, dostanie się ileś set czy ileś tysięcy dronów morskich, którymi będą mogli atakować w dowolnych miejscach przez siebie wybranych. I to oznacza tyle, że jak ktoś chce kupić za psie pieniądze chińskie trampki, to nie kupuje teraz albo komputer, bo za chwilę będzie drożej. Będzie drożej nie dlatego, że będzie wojna, tylko dlatego, że firmy ubezpieczające transport morski będą musiały pobierać mnożnikowo wyższe opłaty.
Tak, a szlak morski się wydłuży, prawda?
Szlaki się wydłuża, ropa podrożeje. Wobec tego nagle okaże się, że transport z fabryki świata, jaką są Chiny i Indie, po części Wietnam, bo przecież wszystko, co kupujemy, ma metki made in Vietnam, made in China, głównie czasami również made in India, to wszystko będzie mnożnikowo droższe. Globalizacja ekonomiczna, i o tym pisał Peter Zeihan, globalizacja ekonomiczna udała się dzięki temu, że morza były całkowicie bezpieczne. Otóż główny szlak żeglugowy współczesnego świata został postawiony pod znakiem zapytania. I niewiele wskazuje, że przez w dającej się przewidzieć takiej nieodległej przyszłości będzie inaczej. To oznacza, że umowny Lloyd, najbardziej znana firma ubezpieczająca podróże morskie, podniesie 4-5-krotnie koszty ubezpieczenia, a to jest istotny bardzo koszt transportu. Do tego podrożeje ropa używana w transporcie i nagle się okaże, że przewiezienie jednego kontenera zamiast 10 czy zamiast 1000 dolarów kosztuje 3000 dolarów. Co oznacza, że te wszystkie tanie towary obsługujące świat supermarketowy Europy i po części Ameryki, no bo jak ceny pójdą, to pójdą również na tym spokojniejszym na razie szlaku pacyficznym, że to nagle przestaje być opłacalne. Ja mam wrażenie, że na tej wojnie w krótkim terminie wygrywają Rosjanie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oczy świata się kompletnie odwróciły od Ukrainy, na której Rosjanom zależy. Po drugie dlatego, że zaczyna już brakować fundamentalnie potrzebnej broni dla Ukrainy, czyli broni antyrakietowej i przeciwlotniczej. No bo Donald Trump mówi, że zapasy są fantastyczne i ogromne, ale wszyscy komentatorzy mówią, że te zapasy się w tempie zastraszającym wyczerpują. Wobec czego...
Rosja może siedzieć tylko i zacierać ręce.
Wobec tego Rosjanie, na tym zyskują. Rosjanie oczywiście będą i zyskują koniec końców również na szybkim wzroście cen ropy. Bo za chwilę się okaże, że dla Chin, Indii, być może jakichś innych krajów, jedynym rozwiązaniem jest ropa i gaz z Rosji. Na dodatek jeszcze wyżej opłacany, jeżeli to zablokowanie Zatoki Perskiej potrwa dłużej. Także wielkim przegranym i wygranym mogą się okazać Chiny. Wygranym w sensie politycznym, bo wydaje się, że zresztą to w wystąpieniu rzeczniczki chińskiej MSZ-u dzisiaj już pobrzmiewało, że Chiny uznały, że one mają tak naprawdę wolną rękę w aneksji Tajwanu. I że będą mogły uderzyć na Tajwan wtedy, kiedy uznają to za stosowne. Według analityków Chiny będą gotowe za 2 lata. Co prawda jest pytanie, czy chińska broń nie jest przypadkiem równie jakościowo wątpliwa, jak, przepraszam bardzo, bo wiem, że pani Magda jest posiadaczką chińskiego samochodu, ale chińskie samochody, bo uchodzą one jednak za mocno awaryjne, na przykład chińskie systemy przeciwrakietowe nie zadziałały w Iranie. Zresztą rosyjskie też.
Zostały oślepione.
Znaczy, co się stało, to my nie wiemy tak naprawdę. To mgła wojny tu jest wyjątkowo szczelna. Natomiast to jest oczywiście problem dla Chińczyków, ale niech oni się martwią, my się martwi, tym nie będziemy. Natomiast w dłuższej perspektywie zachwianie modelu globalizacji, a wydaje się, że tak naprawdę to jest jeden ze strategicznych celów Donalda Trumpa od początku jego prezydentury. Podważenie tego, tej globalizacji, która istniała do tej pory. Podważenie globalizacji oznacza dla Chin gwałtowne zahamowanie rozwoju. Bo Chiny są jednak w ogromnym stopniu oparte na eksporcie, czy gospodarka chińska jest oparta na eksporcie. I przestawienie jej na konsumpcję wewnętrzną Chińczykom wyraźnie nie wychodzi. Z różnych powodów, między innymi ze względu na inny kompletnie model konsumpcji w samych Chinach, niż ten, do którego była dostosowana produkcja eksportowa. Czyli to nie jest dobra wiadomość dla nikogo, ale dla Chińczyków w szczególności, że jeżeli globalizacja słabnie, to oczywiście również nasze profity w postaci rozpasanej do bólu konsumpcji będą musiały być przewartościowane. I z tego punktu widzenia, ja bym powiedział, ta wojna izraelsko-amerykańska, ale wciągająca pół regionu, wciągająca również Europę, przypominam deklarację Brytyjczyków, Francuzów i Niemców, brytyjskie zaangażowanie już wprost w ten konflikt, deklarację francuską, że się zaangażują w ten konflikt, to wszystko razem powoduje, że konsekwencje tego ataku są już w tej chwili w skali globalnej większe niż rosyjskiej napaści na Ukrainę. Mimo że ta pierwsza z naszego punktu widzenia jest oczywiście kluczowa.
Dobrze. To były wstępy.
Wprowadzenia, tak.
Czy pani chciałaby coś dodać?
Myślę, że na bieżąco będziemy, bo jak zaczniemy, tak, że tak powiem, to zabierzemy tutaj państwu głos.
No, pierwsze pytanie, które zadaje nam pan Łukasz Marcin, jest: kto wygra w tym konflikcie? Tak? Czy Amerykanie w ogóle zamierzają postawić stopę na gruncie?
Donald Trump powiedział, że tak. Potem powiedział, że raczej nie. Ale ja Ja się zastanawiam nad czymś takim. Czy nie będą zmuszeni? Nie wiem, czy Amerykanie, czy Izraelczycy, czy któreś z państw Zatoki, być może Arabia Saudyjska, czy nie będą w pewnym momencie zmuszone do tego, żeby nie toczyć pełnowymiarowej wojny, bo w górach się tego nie da zrobić, Dokładnie. Tylko spróbować okupować ten odcinek wybrzeża irańskiego przy cieśninie Ormus.
Żeby odsunąć niebezpieczeństwo.
Tak. A wiemy, że wojna, która jest prowadzona w odpowiedniej odległości, to wiemy, znamy z historii i przy okazji poszczególnych aktywności, chociażby w teatrze działań i z Iraku, i z Afganistanu, jest opłacalna, jest strategiczna. Tak, więc wydaje się, że to jest jeden ze scenariuszy. Natomiast też Donald Trump powiedział, że 4 tygodnie, tak? Prawdopodobnie będzie to trwało.
Albo
Wiecie
więcej.
Państwo, albo więcej, a może krócej, a może się okaże, że w najbliższym tygodniu się wojna skończy i wymusi negocjacje i mediacje polityczne, bo to też może być zagranie. Więc tutaj wszystko jest, że tak powiem.
To niestety w dużym stopniu zależy od tego, komu się szybciej skończą rakiety.
Tutaj jest pytanie też od pana Łukasza Marcinkiewicza. A ogólnie to jaki jest casus belli tego konfliktu? Bo ponoć na Bliskim Wschodzie już zapanował wieczny pokój, a Iran utracił zdolności do produkcji bomby jądrowej dzięki wcześniejszym bombardowaniom.
No
jaki
i tutaj,
casus belli?
No i
tu ikonka
prawa,
oczywiście.
Z uśmiechem. Kwestia prawa międzynarodowego, że to jest kwestią prawników, ale te naruszenia prawa międzynarodowego, sojuszy, traktatów były już, że tak powiem, chyba polityka Donalda Trumpa pokazała, że one są nic nie warte na dzień dzisiejszy. I dlatego dają precedens też do aktywności rosyjskiej. I patrząc z tej perspektywy, proszę pamiętać, że nie tylko te konflikty na Bliskim i Dalekim Wschodzie zeszły na drugi plan, ale też aktywność rosyjska i chińska w Afryce. My zapomnieliśmy o tym w ogóle. Zapomnieliśmy, a każdego, już mówiąc tak, w tej narracji organizacji terrorystycznych, małego szatana zwalcza się dużym szatanem. Wiemy, że w sytuacji ciszy, takiej aktywności propagandowej terrorystycznej, zaraz coś się pojawi, a przecież Sahel jest tym głównym epicentrum, to tam działają Rosjanie. To tam, że tak powiem, ta walka narracji francuskich przegrała z rosyjskimi i amerykańskich, to już w ogóle absolutnie, więc też proszę pamiętać, że z perspektywy tej aktywności terrorystycznych po raz pierwszy organizacja Al-Kaida wypowiedziała się po stronie izraelskiej. To jest absolutny precedens. Tego nigdy, nigdy nie było.
Wypowiedziała się
po stronie i stanowisku Izraela, traktując Iran jako swojego wroga, czyli kwestia sojuszy jest krótkoterminowa.
Czyli jedne są, wskazuje pani na konflikt pomiędzy organizacjami terrorystycznymi.
One są cały czas, ale one też obierają optykę tych, które będą im służyć. Dla organizacji Al-Kaida optyka izraelska w tym momencie wpisuje się ich strategię, więc nagle oni działają w jednym rzędzie, więc to jest absolutne nowum.
To idąc za tym, to powiedzcie więcej o optyce izraelskiej. Dobrze, żeby tak Państwu, że tak powiem, uświadomić, bo to jest też casus, rozumiem, casus belli tutaj.
No, koncept rozszerzonego Bliskiego Wschodu, który sięga, że tak powiem, czasów biblijnych i pewien kontekst, no nie tylko oczywiście tych ostatniej dekady, czyli porozumień abrahamowych, ale też wypowiedzi izraelskich nie przywódców, ale tych, którzy mówią, czy też grup politycznych, które mówią, że granice Izraela sięgają dużo dalej niż tylko kwestie Palestyny.
Cytat
z Biblii, właśnie ze Starego Testamentu, który padł.
To jest stanowisko oficjalne amerykańskie zgłoszone.
Właśnie, no więc tutaj czasami one są zbieżne, ale tak na dobrą sprawę ja się cały czas zastanawiam, komu ten konflikt jest najbardziej na rękę i do czego on doprowadzi. Bo przecież wiemy na przykładzie Iraku, że konflikt jest też potrzebny i w niektórym stronom gwarantuje gigantyczne zyski. Zyski gospodarcze. Ten, kto kontroluje Ormus, będzie decydował o tym, jakie to będą cła, które statki będą przypływać i zaraz włączą też Huty w Jemenie, włączą te uśpione komórki Hezbollahu również w Europie i tą aktywność chociażby rosyjską w Afryce, więc że tak powiem, no tutaj casus belli tego konfliktu jest bardzo złożony, ale na pewno łamie on, w mojej przynajmniej opinii, nie jestem prawnikiem, wszystkie normy prawa międzynarodowego.
No tak, to jakoś dziwnie chyba nie jest to zbieżne z Kartą Narodów Zjednoczonych.
Jakoś tak niechcący chyba to
nie. Ale nie, casus belli jest bardzo prosty, albo ja was muła nie lubię i koniec.
No nie, ale czy Iran No rzeczywiście, tak jak Trump mówił, prawda, że jak teraz jest ta okazja i ten właściwy czas, żeby to zrobić, bo już tam za 2 lata, czy za kiedyś tam będzie za późno. Tak?
Na
czy,
jakiej podstawie? Tak? A na jakiej podstawie?
Na tej podstawie, no że tak jak Marek mówił na początku, tak, prawda, jest te ileś kilogramów wzbogaconego uranu, które gdzieś tam po cichu tą bombę wyprodukują, prawda? I jak już będą ją mieli, to już wtedy będzie za późno.
No to, tak,
no, no tak to interpretuje.
No to tak mieliśmy 2003 rok i podejrzenia o posiadaniu broni w Iraku. No, no tak, ale to tylko, jest niekończąca się historia.
No nie, to w wypadku Iraku no to była trochę inna historia. Tak, to nie była jednak broń atomowa.
No, oczywiście.
Tylko
oczywiście.
Broń raczej broń chemiczna. To broń atomowej mógł Saddam marzyć, ale był bardzo daleki od produkcji, już to wiedzieli. Natomiast tutaj ja myślę, doświadczenie Korei Północnej jest takim doświadczeniem, które trochę paraliżuje, bo dopuszczono do tego, że Korea Północna się uzbroiła w broń atomową i właściwie w tej chwili bez gigantycznego globalnego ryzyka nie można jej, nie można nic zrobić temu upiornemu zupełnie reżimowi.
Tak. Mamy pytanie, czy podawanie ewentualnego czasu działań militarnych mija się z celem. Zgadzamy się tutaj z panem, który tak
no to
pisze.
Pani Magda już mówiła,
tak,
że
tak,
to
tak,
bez
tak,
celu.
Oczywiście tutaj. Tak, to nie będzie.
Czy można spodziewać się ataków terrorystycznych jako formy odwetu?
No
tak, już trwają, tak, tak poniekąd już trwają, znaczy, w różnej formie hybrydowej.
Pani mówiła o tej
Tak, o tej aktywności Hezbollahu, która jest organizacją terrorystyczną, o na razie aktywności propagandowej organizacji Al-Kaida, ale uruchomione zostały te wszystkie organizacje, które teraz na pewno zastanawiają się, jak ugryźć kawałek tego tortu. A tu mamy też gigantyczną dezinformację, ale też po każdej ze strony, więc widzimy ze strony irańskiej propagandę, która działa przede wszystkim na sztucznej inteligencji, która pokazuje chińskie i rosyjskie statki, które płyną do cieśniny Ormus, żeby zwalczyć właśnie jednego z przeciwników, ale widzimy gigantyczną liczbę deepfake'ów, zdjęć, które nie pochodzą stamtąd, ale też no, z tym też trzeba, szanowni państwo, uważać bardzo, ale czy można się spodziewać? Zawsze można się spodziewać.
Ale
to niestety jest
mogę
jeden...
panią zapytać o ocenę tych zagrożeń ataków terrorystycznych w Polsce. No bo rozumiem, że we Francji one są o wiele większe, ale w takich krajach jak Polska...
Proszę pamiętać, że ataki terrorystyczne mogą być motywowane bardzo różnymi wydarzeniami. Bardzo często nie jest to tylko taka moda na młyn, powiem tak bardzo, bardzo prosto, ale wydaje mi się, że możemy obserwować trochę inny scenariusz. Proszę pamiętać, że w samej Ukrainie obserwowaliśmy tak zwanych bojowników z krajów arabskich, którzy nagle nie wiadomo skąd pojawili się na Ukrainie. Tak zwani FTFs, zagraniczni podróżujący, że tak powiem, bojownicy, byli to Jemeńczycy w Donbasie, ale nie tylko. Czy zobaczymy teraz właśnie byłych HTS, byłą Al-Kaidę, byłą Daesh, albo były Hezbollah na terenie Ukrainy? Ja się boję właśnie tych osób, które przy okazji aktywności... Oni tutaj będą oczywiście po stronie rosyjskiej i będą walczyć na Ukrainie. To zrobił się dalej, to dalej jest teatr działań wojennych. Aktywność terrorystyczna, tak, ona w Europie dalej jest na wysokim poziomie, natomiast tutaj jej motywy mogą być różne. To może być jedna zradykalizowana osoba, która naogląda się, że tak powiem, tego, co się dzieje.
Tak jak ten zdarzył się, który w Austin zaatakował na ulicy.
Dokładnie. Z frustracji, z niepokoju i motywowany chociażby dezinformacją. I ci, którzy chcą się przyłączyć do wielkiej sprawy, bo niektórzy chcą w coś wierzyć, chcą być częścią czegoś wielkiego i chcą być zauważeni. I takie, według mnie, zagrożenie jest największe. Czyli te właśnie samotne wilki, które będą napędzane tą sprawą, która jest jeszcze podsycana przez media i media społecznościowe.
Rozumiem, zwłaszcza teraz.
Absolutnie tak, tak.
No i co, Marku, czy możemy
rozpocząć
trzecia wojna? Jak to pisze pan do tej Waldi?
Znaczy, ja bym spojrzał na pewną historyczną analogię, bo druga wojna światowa dla nas oczywiste rozpoczęła się 1 września 1939. Otóż ja przypominam, że dla mieszkańców Mandżurii zaczęła się w roku 1931. Dla mieszkańców Chin w 1937. dla Etiopczyków w 1935. Mhm. Dla Hiszpanów przetoczyła się w roku 1936, kiedy była wojna domowa w Hiszpanii. Wszystkie te konflikty były taką, preludium, brzydkie słowo, rozbiegówką, czy preludium, mówiąc bardziej elegancko, do II wojny światowej, między innymi jako testy sprzętu, testy możliwości w wypadku japońskiej.
Wypróbowanie bombardowań, jak Bilbo.
Tak, różne modele bombardowań. W wypadku Japończyków, no to ta agresja przeciwko Chinom napędziła tą wizję jednego imperium, które zapanuje nad całym Pacyfikiem i tak dalej, więc no, można mówić, że w jakimś sensie ta trzecia wojna światowa się zaczęła, tylko na razie jeszcze nie mamy głównych antagonistów tej wojny jasno określonych. Mhm. Bo potencjalni uczestnicy, właśnie tak jak to było w latach 30. XX wieku, czy wcześniej w końcówce XIX wieku przy przeróżnych kolonialnych albo parakolonialnych wyprawach, główni potencjalni uczestnicy tej wojny, a ci główni uczestnicy tej wojny są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja po prostu, bo te kraje mogą być motorem wojny o skali światowej. Na razie ci gracze pozycjonują się na szachownicy i albo dojdzie pomiędzy nimi do starcia, albo nie bezpośredniego. Jeśli dojdzie, no to mamy wojnę światową taką klasyczną, postawimy tę trójkę. Ale być może nie dojdzie, być może będzie to kontynuacja zimnej wojny. Tego nie wiemy, więc nie wiem, czy się rozpoczęła trzecia wojna światowa. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że zegar zagłady posunął się o kolejne parę sekund do przodu.
Chciałby pani coś dodać?
Nie, bardzo ładne określenie tak, i wydaje mi się, że zegar zagłady, tak, absolutnie. Szanowni Państwo, dobre czasy kształtują słabych ludzi. To też jest bardzo istotne z perspektywy psychologicznej, tego jak my reagujemy, jak jesteśmy podatni i w jaki sposób chcemy prostych odpowiedzi, uproszczeń na rzeczy, które są okrutnie skomplikowane. Analizować z dozą i miarą takiej weryfikacji źródeł to jest jedno, ale tych problemów będzie coraz więcej. I nikt nie włączy wstecznego, nie da się. Idziemy z tym wszystkim, płyniemy w tym wszystkim. Chcemy czy nie, jesteśmy pewnym elementem tej układanki, możemy Państwu tłumaczyć tą rzeczywistość, ale poniekąd, no właśnie, czy te siły się wykrystalizują i kiedy, kwestia kiedy, czy to za naszego życia, zobaczymy, więc...
A ci słabi ludzie, których kreują dobre czasy, tak, to rozumiem, że to jest taka uwaga, że brakuje nam w tej chwili przywódców, tak?
Nawet nie tyle przywódców, raczej właśnie nie, raczej chodzi o odporność społeczną. Odporność społeczną na informacje, na konflikty, na to, że my nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób, bo przystosowaliśmy się do czasów, do życia, które jest wygodne, do przełączenia programów telewizji, jeżeli nam nie odpowiada, kiedy jesteśmy bombardowani negatywnymi konsekwencjami. I nie ma tematu, ale nagle okazuje się kryzys, nagle wybucha wojna na Ukrainie, albo jest presja na granicy polsko-białoruskiej i boimy się muzułmańskiej hordy, tak? Która nadchodzi. Hipotetycznie cytat oczywiście, absolutnie tak lekko z uśmiechem. Ale wiecie, to właśnie one funkcjonują. Funkcjonują i teraz też będzie bardzo dużo różnych wydarzeń, które będą tliły się wokół tego konfliktu, które będą produkowane na zamówienie i będą produkowane na masową skalę, żeby nasz test też jako społeczeństwo dzielić. Bo tylko społeczeństwem podzielonym można manipulować. I to jest bardzo przykra taka konstatacja.
A z drugiej strony rzeczywiście słabość przywództwa jest klasyczna dla czasów spokoju. No niestety wybitne postacie pojawiają się zazwyczaj w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu.
Dokładnie.
Tutaj mamy pytanie takie, czy i jak wojna w Iranie wpłynie na negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą, na negocjacje pokojowe w cudzysłowie. Tak. Putin wzmocniony, czy odstrzeli focha i rzuci papierami? Tutaj jest
to chyba już padła odpowiedź, prawda?
Tak,
że...
tak, tak. Tutaj są dwie dźwignie nacisku tylko na Rosję. Ukraina jest punkt widzenia Rosji z wielu powodów ważna. Mówiliśmy w tym miejscu o tym wielokrotnie, nie będę powtarzał. Natomiast w tej chwili Rosjanie, tak, po pierwsze, delegitymizacja Rosji ze względów moralno-prawnych wydaje się śmieszna, no bo co innego zrobili Amerykanie niż oni. Rosjanom się nie podobała Ukraina, chcą ją zdenazyfikować. Amerykanom nie podobali się mułowie, więc chcą ich zdeislamizować. No, czym to się różni z punktu widzenia kogokolwiek, kto nie jest kibicem w tej grze? My jesteśmy kibicem, kibicujemy jednej stronie, więc nie jesteśmy obiektywni, ale dla Brazylijczyków nie ma różnicy, więc legitymacja moralna amerykańska do nawet bycia negocjatorem jest osłabiona. Są osłabione możliwości realnego wsparcia Ukrainy, bo nawet nie tylko o rakiety chodzi, ale pamiętajmy, że te tysiące amerykańskich satelitów też przestawiły obiektywy na zupełnie inny region, bo oni realnie wspierali Ukrainę. Tego wsparcia w takiej skali nie będzie z oczywistych powodów, czyli oczywiście, że Rosjanie nie muszą rzucać papierami. Dla Rosjan wygodne jest udawanie, że i negocjują, no ale to jest negocjowanie baranka pokoju, który jak się tylko podrapie po głowie, to wilcza sierść wychodzi.
Jak najbardziej. Właśnie, mogłabym się odnieść, bo bardzo ciekawa kwestia zabicia. Jakie są prawdopodobne konsekwencje zabicia przywódcy religijnego? Proszę powiedzieć, że to jest ta hydra, o której mówiłam. Ta hydra ma wiele głów, ale odcięcie jednej głowy absolutnie nie klasyfikuje i nie da legitymizacji tego, że te konsekwencje będą ostateczne. To znaczy, zabicie jest symboliczne, tylko że jest symboliczne po dwóch stronach. Z jednej strony ci, którzy popierali przywódcę, będą symboliczni, jeszcze bardziej jego fanami będą go wspierać i to będzie dla nich ten symbol, do którego będą dążyć. A proszę pamiętać, że przywódca Chamenei to nie tylko on, ale to 15-20% społeczeństwa, czy Korpusu Strażników Rewolucji, czy wszystkich tych organizacji, które były połączone w ten bardzo trudny, rozstrukturyzowany organizm, którego nie da się wyeliminować i wątpię, żeby strona amerykańsko-izraelska 15% społeczeństwa irańskiego, że tak powiem, wyeliminowała, bo wtedy byłaby konsekwencja zabicia przywódcy religijnego. Proszę pamiętać, że Iran jest szyicki. Irak również jest szyicki, więc będzie to powodować i już powoduje niepokoje w Iraku. Bahrajn i też ciekawe, tam też, że tak powiem, duża rzesza szyitów, ale proszę zobaczyć, co skandowali ludzie i to jest bardzo też ciekawe, bo to też wymiar symboliczny. Ludzie na ulicach Iranu skandowali Rezę. Rezę, o którym mówiliśmy, że prawdopodobnie, ja się też zgadzam z panem ambasadorem, nie ma szans. Absolutnie, ale jest wymiarem symbolicznym. Społeczeństwo irańskie jest bardzo młode. Te 70% osób do 35 roku życia przecież nie pamięta tamtych czasów, ale on jest dalej symbolem opozycji, czegoś innego, mimo że nie ma szans. Czy są konsekwencje przy zabicia przywódcy religijnego? W mojej opinii średnio.
Średnio. Ale... A tu jeszcze jedna rzecz a propos kwestii religijnych. Myślę, że potężna klapa Chin w jednej rzeczy, mianowicie to Irańczycy zrobili, bo Chiny przez kilka lat ciężko pracowały, żeby pogodzić, a przynajmniej załagodzić relacje pomiędzy Iranem i Arabią Saudyjską. Ataki irańskie sprawę
położyły. A było bardzo dobrze. Przecież Arabia Saudyjska świętowała Nowruz. Więc okazało się, że to takie ocieplenie było absolutnym też nowum. No i właśnie się skończyło. Więc obserwujemy.
Dobrze. Już chyba odpowiedzieliśmy trochę na pytanie, jak ten konflikt wpłynie na wojnę na Ukrainie. Tak? Przede wszystkim, żeby mi to podsumować jeszcze, że to będzie zagrożenie tak, że nie będzie broni dla Ukrainy,
Tak? Większa aktywność Rosji większa na pewno, aktywność to Rosji. Z pewnością, wolna ręka bym powiedziała.
My mamy jeszcze 5 minut. Tutaj chyba nie unikniemy odpowiedzi na pytanie o safe, tak?
Absolutnie. No to ja
powiem jedną rzecz. To, co się dzieje, tak, jest fantastycznym przykładem, do czego ma służyć safe. Bo wyobraźmy sobie teraz, że z Korei płyną statki z częściami zamiennymi do zepsutych czołgów.
Tak.
I no i co? I one się nadziewają na zamkniętym Babel Mandab, muszą płynąć gdzieś do Afryki. Za chwilę zresztą terroryści gdzieś tam w Nigerii, których jest sporo, jakieś Boko Haram, ktoś ustaje innego, też wsiądzie na łódeczki, tak, i zacznie polować na statki płynące wzdłuż drugiego brzegu Afryki. Nagle się okaże, że po pierwsze płynie to wszystko dwa razy dłużej, po drugie dwa razy drożej, a po trzecie dwa razy mniej bezpiecznie. Wobec tego, jeżeli w ogóle ktoś miał wątpliwości co do sensu safe, to niech sobie odpowie na proste pytanie, że w razie zagrożenia realnego, kiedy potrzebujemy części, amunicji, szybkiego serwisu, sprzętu i tak dalej, czy na pewno pływanie po zagrożonym oceanie jest najlepszą drogą dostaw, czy przypadkiem nie należy tych dostaw umieścić możliwie najbliżej, nawet jak, nie, boję się powiedzieć, może w tych strasznych Niemczech nawet.
Tak. Chcemy jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie. Dobrze. Czy atak na irańską szkołę pełną dzieci to jest zbrodnia wojenna?
Oczywiście.
Oczywiście. No, absolutnie.
Bez dyskusji.
No. I że tak powiem, dodatkowa kwestia, bo zapomniałam o tym wspomnieć, nie tylko odsunięcie, że tak powiem, uwagi od Ukrainy, konfliktu afgańsko-palestyńskiego, Strefa Gazy.
Tak.
Przed chwilą mieliśmy inne konflikty, więc tutaj, tak, że tak powiem, ad vocem do tego. Oczywiście tak, no tylko w obecnej sytuacji mogę powiedzieć, no i co z tego, kiedy nie ma żadnych konsekwencji. W obecnym świecie łamanie praw, czy prawo człowieczych, czy norm prawa międzynarodowego nie skutkuje żadnym...
Silnik nikt nie osądzi, tak?
Absolutne, że tak powiem... No właśnie.
No tak, ale z drugiej strony, no, prawdopodobnie była to jakaś upiorna pomyłka. Kogoś za tą upiorną pomyłkę pewnie będą kiedyś sądzić.
Tak.
To inne, ale kiedyś. No, nie dziwię się, że nie robią tego w tej chwili. To znowu, ale znowu, to jest pewna lekcja dla nas, bo może się zastanawią z kolei ci, którzy robią straszliwy wrzask, że przede wszystkim należy zbrodnię wołyńską ocenić. To jest dokładnie to samo. Znaczy, nikt nie, w tej chwili nie będzie wsadzał do więzienia człowieka odpowiedzialnego za ten błąd, bo to był prawdopodobnie błąd, śmiertelny błąd, dlatego, żeby osłabiało morale armii. Tu trzeba trzymać się, zwarte szeregi. Natomiast to rzeczywiście to ta szkoła dla dziewcząt, te dzieciaki pozabijane, to zupełnie upiorne. No, ale z drugiej strony Kuwejczycy zestrzelili 3 amerykańskie samoloty przez pomyłkę, więc no, miejmy świadomość, że to jest gigantyczna operacja wojenna. Taka rzecz się mogła zdarzyć i oczywiście no, to, że się mogła zdarzyć, nie zdejmuje odpowiedzialności.
Absolutnie.
Tak, ja bym jeszcze na chwilkę, jako już ostatnio, rzecz wrócił do tego konfliktu pakistańsko-afgańskiego. Jakie jest jego znaczenie i właściwie jak on się może skończyć, bo to...
No myślę, że to możemy, że tak powiem, rozpocząć i otworzyć kolejną puszkę Pandory, tak, dlatego że tutaj w tych relacjach trzeba byłoby się cofnąć przynajmniej te 20 lat, ale przede wszystkim no, niezadowolenie i niedogadanie się rządów Talibanu z władzami Pakistanu, pogranicze Laszhar. No i wydaje mi się, że tutaj dużo niuansów z zakresu też gospodarki i ekonomii, tak? Bo proszę pamiętać, że no, jednak są to szlaki, gigantyczne szlaki tranzytu dóbr i strona chińska, która jest bardzo aktywna, tak samo w Pakistanie i Afganistanie. pytanie. Nowy jedwabny szlak i to, co wiąże się jednocześnie, znowu dalej ciśnina Ormus, przechodząc dalej na wschód. Wydaje mi się, że no tutaj atak na Kabul strony pakistańskiej tydzień temu miał spowodować, no i właśnie, wymuszone negocjacje z talibami, którzy nie chcą negocjować ze stroną pakistańską. Otwarte karty, ale wydaje mi się, że z uwagi na sytuację w Iranie, to teraz będą te zależności. Oni też będą się chcieli ustawić po dobrej stronie, bo proszę zobaczyć Indie jeszcze. O nich nie powiedzieliśmy. Indie też są ważnym graczem. Chiny dalej w tej optyce, więc teraz oczy świata raczej zeszły właśnie na Iran, a nie Afganistan. I oczywiście Pakistan. Ale, że tak powiem, to chyba dobrze byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać. I rozłożyć na czynniki pierwsze. No bo tak.
Nie, bo źródło tego konfliktu, powiedziała pani, 20 lat.
Na początek, tak, 20 lat. Na 20
ale tutaj
lat.
Jest ten chiński czynnik, no bo Pakistan jest... Tak,
to jest czynnik indyjski, bardzo ciekawy, tak. Bo Indie krok po kroku, bardzo ostrożnie, ale Indie próbują uprawiać coraz bardziej politykę mocarstwową, czyli szukać w różnych częściach świata klientów. Pakistan uważał, że ze względu na lata swojego zaangażowania po stronie talibów, wspierania w ogóle tych kolejnych ruchów mujahedinów, potem talibów w Afganistanie, podejrzewam, że generałowie pakistańscy po cichu liczyli, że będą mieli ładną kolonię. No nic z tego. Chińczycy, na których z kolei liczyli, myślę, mułowie w Kabulu, są dużo mniej aktywni i dużo mniej chętni do wspierania Afganistanu niż liczyli Afgańczycy. W tę lukę oczywiście weszli Hindusi, bo dla Indii konflikt z Pakistanem jest 80% polityki zagranicznej. Wobec tego, jak wyczuli możliwość, że będą mieli życzliwego partnera w Talibanie, no to zaczęli z tym życzliwym partnerem coraz intensywniej kooperować czy kolaborować. Niekoniecznie jawnie, bo Hindusi bardzo się boją napiętnowania na rynku międzynarodowym. Natomiast coraz bardziej byli tam obecni, coraz większy handel szedł przez Afganistan i tak dalej. Więc Pakistańczycy uznali, no, że nie dość, że nie są kolonią, nie są wdzięczni, tak jak powinni być, to jeszcze tutaj ze śmiertelnym wrogiem się dogadują. No to należy ich postawić do pionu a przewaga Pakistanu jest gigantyczna. Z kolei z drugiej strony, no, Afganistan jest państwem, powiedzmy, no, niekoniecznie bardzo zorganizowanym, z wyjątkiem Kabulu i paru dużych ośrodków.
Takiego państwa nie można, takie państwo jest trudne do pokonania. No.
I dlatego nie ma prostych rozwiązań. No właśnie, Iran to nie Wenezuela. Nie ma czystych, nie ma porównań. Kryzys syryjski nie jest kryzysem jemeńskim, ani kryzysem libijskim. I czy Afganistan, no właśnie, no to nie jest, to jest kazus, studium przypadków, którego nie da się do niczego porównać. Jest bardzo złożony i ma inne różnych graczy, którzy są i mają swoje interesy w regionie.
Nie da się kupić Coca-Coli i będziemy mieli...
No, demokracja nie smakuje jak Coca-Cola. Tak, nie.
To było stare złudzenie amerykańskie. Ja już kiedyś powtarzałem, że ja nie zapomnę właśnie takiej rozmowy. To chyba z Polem Wolfowicem, o ile pamiętam. I w pewnym momencie zacząłem mówić, no, co wam nie wychodzi w tym Iraku. No bo mieliśmy takie piękne marzenie, że zabić dyktatora, przywieźć Coca-Colę, będzie demonstracja. Demokracja. No nie. No.
Oby nie było takiego założenia z Iranem, bo dobrze, to tak się nie skończy.
Proszę państwa, to co jeszcze, bo z Marku za tydzień się zobaczymy.
Tak
z państwem,
jest.
Tak? To co przez ten tydzień, co śledzić? Al Jazeera.
No, proszę pamiętać, że jest to katarska telewizja. W języku angielskim relacjonuje też optykę tamtego regionu. Jest to dosyć ciekawe. Proszę, że tak powiem, obserwować też ośrodki analityczne arabskie. Emirates Policy Center, jest coś takiego jak Arab News, że tak powiem. Są stacje, które nadają w języku angielskim, ale są arabskie, albo, ale pokazują też narrację regionalną. Trochę lepiej, ale nie
również,
tylko.
Również punkt widzenia ormiański, ormiańskie ośrodki analityczne, a nawet prosta agencja Arab News, która dość dokładnie się przygląda temu, co tam się dzieje, też jest warta lektury, bo z tego punktu pamiętajmy, że to jest inna perspektywa niż arabska, a również oczywiście kraju, który jest głęboko zainteresowany pozytywnym rozwojem sytuacji.
Marku, to jeszcze, jeśli pozwolisz, ostatnie pytanie. No, Armenia, Gruzja w tym konflikcie, no bo one, Armenia, Azerbejdżan, granice z Iranem.
To zmienia? Poruszamy się po lotnym piasku. Nie wiemy, na ile będą silne tendencje odśrodkowe w Azerbejdżanie irańskim. Więc bo Iran jako państwo był przez lata sojusznikiem Armenii, jednym z najbliższych, również partnerem gospodarczym. Dosłownie kilka dni temu jeszcze w Iranie był ormiański minister chyba obrony z wizytą, żeby się dowiedzieć, co jest grane. Więc w tej chwili Armenia traci partnera, traci jedno z alternatywny szlak handlowo-komunikacyjny i jest pytanie, czy wpada jako jabłuszko do koszyka Donalda Trumpa. Na co Amerykanie mieli ochotę. Pamiętajmy, że jedna z tych ośmiu wojen, które rzekomo zakończył Donald Trump, to jest wojna ormiańsko-azerbejdżańska. I w tej chwili trochę Armenia nie ma wyjścia właściwie. Może tylko liczyć na życzliwe wsparcie Amerykanów, bo Armenii zostają w tej chwili dwie drogi, fizycznie dwie drogi, jedna zła, druga dobra, do Gruzji jako jedyne połączenia ze światem. Więc oni patrzą się z przerażeniem na to wszystko.
Tak, rozumiem, czyli to są te kolejne kręgi tego konfliktu. Tak. No cóż, proszę Państwa, musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że wskazaliśmy takie nowe aspekty, nie tylko te militarne, prawda, tylko no takie...
Geopolityczne, na tyle, ile się da. Też za mało, ale...
W tym czasie tutaj każdy temat to jest, jak Pani powiedziała, puszka Pandory, tak? Więc to my się z panem Markiem Nowakowskim zobaczymy za tydzień. Bardzo pani dziękujemy.
Dziękuję za wizytę u nas.
Miejmy nadzieję, że z panią Magdą też jak nie za tydzień, to za dwa, bo nie jestem dziwnie spokojny, że tematyka szerszego Bliskiego Wschodu wciąż będzie bardzo wysoka.
I obawiam się, że może tak być, że temat Bliskiego i Dalekiego Wschodu nie zejdzie, że tak powiem, z naszej optyki zagrożeń.
To, co pani dzisiaj powiedziała, bo niezwykle ciekawe zwrócenie uwagi, prawda?
Dużo wielowymiarowość tych konfliktów jest gigantyczna.
My zawsze mamy ten europejski, zresztą polski punkt widzenia, ten prosty, a to...
On też jest uzasadniony. On też jest uzasadniony, oczywiście.
Myślę, że jest trochę kolonialny taki.
Kolonialny, słuchaj. Ja uważam, że wiesz, my mamy niestety... No, mamy w sobie trochę ten ustrój feudalny.
Ale to wiesz, twój były szef, a mój współpracownik, Kazik Dziewanowski, świętej pamięci, napisał taką książkę Brzemię Białego Człowieka.
Zresztą czytam ją teraz, słuchaj, i uważam, że jest świetna. Jest tak napisana, bo on przecież to pisał w głębokim PRL-u. Naprawdę nic nie można tej książce zrobić, jest wspaniała. No dobrze,
dziękujemy Państwu serdecznie.
Do zobaczenia.
Do widzenia.
Do widzenia.